Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. W dniu dzisiejszym spotykam się z bratem Adamem Urbanem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Będziemy rozmawiać o Duchu Świętym. Czy ten temat jest ważny?
No, wymieniłbym go w trójce najważniejszych.
W trójcy?
W trójce, w trzech.
W trójcy. No właśnie, nie będziemy rozmawiać o trójcy dzisiaj. Będziemy chyba rozmawiać, bo Duch Święty jest jedną z części składowych Trójcy Świętej, tak?
No tak, dla większości chrześcijan tak właśnie jest.
Zawsze zastanawiało mnie, po co on jest. Jeżeli istnieje Ojciec, Bóg Ojciec, jeżeli istnieje Syn Boży, na cóż nam ten Duch Święty? Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na ten temat, mając na uwadze fakt, że niektórzy chrześcijanie mówią, że jest to pewnego rodzaju zapomniany Bóg.
Ci, którzy w Niego wierzą, czy też ci, którzy w Niego nie wierzą, tak mówią, bo nie słyszałem takiego stwierdzenia, że Duch Święty to zapomniany Bóg.
Mówią tak charyzmatycy. Ci, którzy w Niego wierzą. Tak, oni mówią, że w wielu zborach Duch Święty został zapomniany, przez co następują ogromne straty. Jakie straty? To łatwo się domyślić.
Tak. Łatwo. Pewnie dary, tak? Dary Ducha Świętego.
Dary Ducha Świętego, które to dary Ducha Świętego są bardzo atrakcyjne.
No i widowiskowe.
I widowiskowe.
Tylko często nie służą niczemu pożytecznemu, jak na przykład dary języków, mówienie obcymi językami, których nikt nie rozumie.
Muszę zgodzić się z tym, że niektóre dary Ducha Świętego są niezbyt pożyteczne, natomiast inne jawią się z kolei jako bardzo atrakcyjne. I tu chodzi na przykład o uzdrawianie. Tu chodzi na przykład o dar proroctwa. Znam osoby, które chcą otrzymać dar prorokowania, dar wieszczy, po to, aby móc wykładać choćby znaczenie Słowa Bożego lub pomagać innym osobom w znalezieniu woli Bożej. I to wszystko dzięki działaniu Ducha Świętego.
Tak, tylko mówiąc o tym darze uzdrawiania na przykład, jeżeli nawet ktoś taki dar posiada, to warto byłoby zadać pytanie, dlaczego ten dar uzdrawiania nie jest zawsze w 100% skuteczny, bo nie jest. Jeżeli to jest od Boga, to nie powinno być skuteczności niższej niż 100%. Tak było u Jezusa przypadkiem, na przykład, bo tak było także u apostołów, którzy rzeczywiście takie dary posiadali i tam nie było nieudanego uzdrowienia. Nieskutecznego uzdrowienia, natomiast ci różni uzdrowiciele, którzy mówią, że mają taki dar Ducha Świętego w postaci uzdrawiania, nie są w 100% skuteczni. Więc, no ale może czasami są, tylko potem powstaje pytanie, dlaczego nie 100% i dlaczego te ileś tam procent, które mogą być skuteczne, z jakiego pochodzą źródła. No ale to już jest mowa jak gdyby inna, chyba nie będziemy tego tematu w tej chwili drążyli. W każdym bądź razie nawet dar Ducha Świętego w postaci uzdrawiania nie wydaje się pochodzić od Boga.
To ciekawe słowa. Znam człowieka, który jest człowiekiem statecznym. Ma żonę, ma dzieci, które wychowuje przykładnie, jest chrześcijaninem, a jednocześnie został ochrzczony w Duchu Świętym. Jego żona właśnie ma dar prorokowania. W jaki sposób powinienem to traktować?
No cóż, mogą być różne powody. Na pewno nie jest to działalność Ducha Świętego, tego, o którym Biblia mówi. Ponieważ w obecnym czasie chrześcijanie darów Ducha Świętego nie posiadają. A ci, którzy twierdzą, że posiadają, muszą posiadać go z innych źródeł albo po prostu ulegają złudzeniu, że taki dar posiadają. Weźmy chociażby ten dar Ducha Świętego w postaci języków, który jest bardzo nieprzydatny. Przecież gdyby Duch Święty działał, gdyby w ten sposób, gdyby dawał komukolwiek dary Ducha Świętego, to dlaczego tego daru nie posiadali nigdy tłumacze Biblii chociażby, którzy wykonywali ciężką pracę propagowania Słowa Bożego na te języki świata, w których Biblia nie została napisana, a ludzie nie mieli do nich dostępu. Przecież oni pierwsi powinni być obdarzeni takim darem, żeby doskonale, perfekcyjnie przetłumaczyć to Słowo Boże na różne światowe języki. Nic takiego. Wszyscy ci, którzy tłumaczyli Biblię, musieli sami ciężką, własną, indywidualną pracą uczyć się tych języków, które ich interesowały i tłumaczyć znowu mozolnie, a przecież wystarczyłoby mieć dar Ducha Świętego, wypowiedzieć całą Księgę Izajasza. Ktoś by to nagrał, spisał i już byłoby Księga Izajasza przetłumaczona. Ktoś inny przy innej okazji wypowiedziałby Księgę Jeremiasza w dowolnym języku. Zostałoby to przepisane bardzo szybko przez utalentowanych maszynistów, tak? Utalentowane maszynistki, czy tych, którzy potrafią na klawiaturze szybko i sprawnie działać. I już by było tłumaczenie. Żadna księga Biblii nie została w ten sposób przetłumaczona. Tam to byłoby największe pole do działania. Natomiast jeszcze inna rzecz. Jeśli weźmiemy nawet taki dar jak dar uzdrawiania, to powstaje pytanie, dlaczego apostołowie nigdy tego daru uzdrawiania nie stosowali wobec samych siebie, ani wobec innych chrześcijan, którzy byli poświęceni Bogu. Na przykład wobec Paweł, wobec Tymoteusza, któremu radził na jego problemy żołądkowe raczej stosować wino od czasu do czasu, pewnie pomagało mu na trawienie, a na przykład przecież Paweł, posiadający zresztą dary Ducha Świętego, nie skorzystał z takiego daru w przypadku Tymoteusza, bo dary Ducha Świętego były dane w zupełnie innym celu i na bardzo krótki czas.
Dobrze, rozumiem, że nie każdy z nas może w dzisiejszych czasach zostać napełniony Duchem Świętym. Czy to prawda?
No, jeśli chodzi o napełnienie Duchem Świętym, no właśnie, przede wszystkim trzeba byłoby chyba zacząć od tego, co Biblia rozumie przez tego Ducha Świętego. Każdy może zostać napełniony Duchem Świętym, ponieważ Duch Święty to nie jest trzecia osoba Trójcy, to jest boski charakter, boskie usposobienie, czyli jego myśli, jego uczucia, jego motywacja, wola. I każdy może napełnić się boskimi myślami, chociażby przez czerpanie ich z Biblii. Im więcej znajomości Biblii będziemy posiadali, tym więcej Ducha Świętego, w sensie nauk, słów, myśli Boga zawartych w Biblii, będzie w naszym umyśle. Im bardziej nasz charakter dopasujemy do tego, jaki jest w Bogu i w Jezusie i ewentualnie w tych wszystkich innych postaciach biblijnych czy też pozabiblijnych, które nam taki charakter Chrystusowy w sobie rozwinęły, to tym więcej Ducha Bożego będziemy mieli w sobie. No i tak samo będzie z wolą, naszą motywacją. Jeżeli będziemy mieli podobne pragnienia do pragnień Boga, Jezusa i innych, którzy się upodobnili już do nich w swoim życiu, czy to postacie biblijne, czy pozabiblijne, które znamy, że taki dorobek charakteru mają, to tym więcej tego Ducha Świętego będziemy posiadali. Więc droga jest otwarta absolutnie dla każdego, żeby się Duchem Świętym napełnić. Boskimi myślami, boskimi uczuciami, cechami charakteru i boską wolą, motywacją. I o to chodzi w Biblii. I o to właśnie w Biblii chodzi. Bóg szuka tych, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie. I w tym duchu to jest właśnie Duchu Święty. Tam akurat słowo święty się nie pojawia, ale o niego właśnie chodzi. Takich Bóg chwalców szuka, którzy nie chwaliliby go na tej górze, albo na tamtej górze, albo w ten sposób, czy w inny sposób, w jednym czy innym kościele, tylko przez napełnienie się w umyśle, woli i sercu myślami boskimi, boskim charakterem, boskimi boską motywacją, wolą.
Mnie się kojarzy takie, mam takie skojarzenie, że Duch Święty to jest pewnego rodzaju boski wiatr. Jezus mówi o nim Duch Pocieszyciel i Duch Prawdy. Czy to jest tak, że tak jak to kiedyś ktoś mi wytłumaczył, skoro Duch Święty nie jest osobą Trójcy i mamy Boga, mamy Jezusa, Boga Ojca i mamy Jezusa, to czy Duch Święty jest pewnego rodzaju oblewą, która otacza to wszystko?
Duch Święty jest ich, właśnie przede wszystkim duch, greckie pneuma, hebrajskie ruach, ma w Biblii wiele, wiele różnych znaczeń. To znaczenie takie, jeśli chodzi o ten boski charakter, o którym mówiłem, ono się wydaje raczej na chyba prawie że najważniejsze i najczęściej w Biblii występuje, na przykład w takim wersecie: o je ducha nie zagaszajcie, prawda? Czyli nie zagaszajcie tego boskiego charakteru, wpływu, jaki na was może być, w was może być, a możecie go zagaszać grzechem, samolubstwem, różnymi rzeczami, które są przeciwne jemu, bo będzie w ten sposób go ubywało z naszego umysłu i serca. I obietnica, że przyjdzie kiedyś ten Duch Święty i Duchu Świętym zostaną chrześcijanie ochrzczeni, to jest nic innego jak napełnienie im tym Duchem Świętym, bo wiadomo, chrzest biblijny to zanurzenie się, prawda, w tymże Duchu. Więc Bóg posiada swój święty charakter, Jezus posiada na bardzo wysokim podobieństwie charakter do Boga, ale nie taki sam, bo wiadomo, że nigdy go nie doścignie. Przy okazji od razu tutaj uwaga, że gdyby Trójca była prawdą biblijną, no to Jezus musiałby być współwieczny Ojcu, prawda? A jest Synem, a Syn ma początek, Ojciec nie ma początku. Więc już tutaj wynika, że nie mogą być sobie równi, współwieczni, częścią jak gdyby jednego bytu trójosobowego, czy dwuosobowego, czy jakby tego nie nazwać, ponieważ ojciec nie ma początku ani końca, a syn nie ma tylko końca, ale początek ma. Wobec tego był czas, kiedy syna nie było, tak, Logosa. No ale to tak przy okazji, na marginesie, bo nie mówimy o Trójcy jako takiej, tylko o Duchu Świętym. Wobec tego Duch Święty jest dostępny dla każdego chrześcijanina przez napełnienie jego umysłu, woli i serca tym wszystkim, co jest w Biblii na temat tego, jakimi powinniśmy być. Przemieńcie się, prawda? A nie przypodobajcie się temu światu, ale się przemieńcie i Biblia, tak, ustami apostoła Pawła najczęściej rysuje, jakimi powinniśmy być i jakimi nie powinniśmy być. Co przyodziać, co się przyozdobić, a czego się pozbyć z naszego charakteru, usposobienia, umysłu, żeby się przemienić. To jest właśnie ten chrzest w Duchu Świętym czy Ducha Świętego. To myślę, że raczej by najlepsze byłoby stwierdzenie chrzest Duchem Świętym, bo to nie jest tak tyle w Duchu Świętym, bo nie można do tego Ducha Świętego wejść i się jakoś ochrzcić, tylko Duchem Świętym, to znaczy tym boskim wpływem na człowieka, boskimi myślami, boskim charakterem, boską wolą. Czyli ja bym optował za stwierdzeniem chrzest Duchem Świętym jako najbardziej adekwatnym do tego, co Biblia rozumie przez tego Ducha Świętego i do czego zaprasza wszystkich.
A ja zapraszam teraz brata na wyprawę do Księgi Izajasza, 11 rozdział, 1 werset. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrość z jego korzeni, i spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Dodaje się jeszcze pobożność lub wiarę i muszę powiedzieć, że to akurat brzmi rozsądnie, a dla mnie nawet atrakcyjnie.
No i popiera biblijne znaczenie Ducha Świętego, prawda? Bo to wszystko, on tutaj jak gdyby jest w Izajaszu rozpisany, z czego ten Duch Pana się składa, prawda? I jak widzimy, ta mądrość, rozum, rada, męstwo, poznanie, bojaźń, czy też cześć dla Boga, to jest właśnie, to są różne elementy no, charakteru Bożego, który Bóg chciałby widzieć u wszystkich swoich stworzeń. I to jest ten właśnie chrzest Duchem Świętym. Tak Izajasz mówi o Jezusie, bo Jezus jest, można powiedzieć, drugim po Ojcu, jest drugą istotą we wszechświecie, która posiada najpiękniejszy charakter, największą wiedzę w swoim umyśle, najpiękniejszy charakter w sercu i najpiękniejsze motywy, wolę działania. Tak? Tylko Bóg go prześciguje, dlatego też Jezus na przykład w pewnym miejscu powiedział, że Ojciec jest większy aniżeli ja. I w ogóle nazywa go cały czas swoim Bogiem, prawda? Co także przeczy Trójcy równości między nimi, bo skoro Ojciec jest większy niż ja i skoro mówi w pewnym momencie do swoich uczniów, a ja idę tak do Boga waszego i do Boga mojego. W równym stopniu nazywa Boga Bogiem, Ojcem apostołów, jak i swoim własnym, prawda? Czyli w tym przypadku stawia siebie w tym samym szeregu, co apostołowie. A Bóg jest po tej drugiej stronie i to jest, mówi, nasz Bóg, nasz Ojciec, a On jest taki sam jak apostołowie, tak siebie ustawia, pomimo tego, że jest Zbawicielem, jest no, głową tego Kościoła, ale gdyby, że tak powiem, zrobić Boga i całą resztę, to trzeba naszego Pana Jezusa umieścić w całej reszcie, ponieważ On jest boskim stworzeniem. Pierwszym stworzonym przez Boga osobiście, z tego powodu między nimi jest z pewnością więź, czułość taka, jakiej nie ma nigdzie indziej, no bo jak gdyby Bóg stworzył go samego, sam go stworzył osobiście, o to mi chodziło, a natomiast później stwarzanie było przez Jezusa. No i to, co Izajasz właśnie mówi, no to wymienia różne składniki tego Ducha Świętego, który w najwyższym stopniu, w największej mierze spoczął na Jezusie i w nim był obecny w stopniu, w jakim nie będzie nigdy obecny w nikim innym.
A to ciekawe, że brat wspomina tutaj o działaniu Ducha Świętego w stosunku do Jezusa. Ja przypomniałem sobie w tym momencie, że właśnie wtedy, kiedy pojawia się Duch Święty w postaci gołębicy podczas chrztu, podczas rozpoczęcia misji Pana Jezusa, to potem następują różnego rodzaju uzdrowienia, cuda, to wszystko, co zdarzyło się i jest opisane w Ewangeliach.
No dokładnie tak. Ta gołębica to taka była zewnętrzna manifestacja prawdopodobnie, bo wiadomo, że Duch Święty, ktoś powie, a Duch Święty to jest gołąb, gołębica, bo właśnie na Jezusa spoczęła. Ale to była zewnętrzna reprezentacja Ducha Świętego, owszem, jak najbardziej, ale to po to, żeby pokazać obserwatorom, uczniom, no, czy wszystkim tym, którzy byli świadkami tego wydarzenia, że coś z nieba na Jezusa zstąpiło, że tam nastąpiło wielkie wydarzenie w tym Jordanie, prawda? I że od tego momentu Jezus rozpoczął działalność no, zupełnie inną niż było do tej pory, bo do tej pory Jezus nie prowadził żadnej działalności. Jak wiemy, mamy tylko epizod z życia Jezusa, gdy miał 12 lat, gdy został w świątyni i tam dyskutował o bardzo zaawansowanych kwestiach teologicznych. No i rodzice, prawda, cofnęli się, zabrali go i koniec. Nic więcej nie wiemy o jego życiu przez 30 lat, z wyjątkiem tego epizodu, gdy miał 12 lat i to wydarzenie jest opisane. Dopiero gdy Duch Święty na niego stąpił, to znaczy gdy został no, spłodzony, nie wiem czy to pojęcie mogę używać, czy słuchacze wszyscy będą wiedzieli, spłodzony z Ducha, w tym, bo ten Duch Święty, gdy na niego stąpił, ten boski wpływ rozpoczął w nim rozwijanie charakteru do jego przyszłego bytu w boskiej naturze. Bo Jezus wcześniej był tylko istotą duchową, jedną z najwyższych istot duchowych, właściwie najwyższą istotą duchową, ale nie był w boskiej naturze, bo ta jest nieśmiertelna i nie można jej opuścić. A nasz Pan opuścił swoją duchową naturę jako Logosa, narodził się jako człowiek, to znaczy, że jego natura Logosa, ta duchowa, została w jakiś sposób zużyta, opuszczona, zlikwidowana. Gdybym miał boską naturę, która ma nieśmiertelność sama w sobie, nie byłoby to możliwe. Dlatego Bóg nigdy nie mógł na przykład by się stać człowiekiem, tak jak Jezus, z krwi i kości, bo Jezus był człowiekiem z krwi i kości. On się po prostu narodził jako człowiek, bo tego wymagał okup za człowieka, żeby był to człowiek z krwi i kości. Nic więcej i nic mniej, ale też nic więcej. Nie mógł to być anioł, ani żadna istota duchowa, bo byłaby niesprawiedliwą zapłatą, byłaby zbyt wysoką zapłatą za Adama, tego z Edenu. Zatem Jezus tutaj w Jordanii rzeczywiście dostąpił tego spłodzenia z ducha, żeby obserwatorzy zauważyli, że coś na niego wstąpiło. Bóg to zamanifestował w postaci tejże gołębicy jako pięknego symbolu tegoż Ducha Świętego.
Zauważyłem, że w Dziejach Apostolskich również pojawia się pewna obietnica wylania Ducha Świętego i znajdujemy tam informację. Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc. Rozumiem zatem, że apostołowie zostali również spłodzeni z Ducha Świętego, czy tak?
No oczywiście. Apostołowie również zostali spłodzeni tak, żeby ostatecznie znaleźć się w tym samym jak gdyby organizmie duchowym, którym jest nasz Pan. Nasz Pan jest głową tego kościoła, tego malutkiego statka, a natomiast oni są członkami jego ciała. I apostoł w listach Nowego Testamentu wielokrotnie mówi, że jesteśmy częściami, członkami tego samego ciała, że to jest, prawda, zajmując różne miejsca w tym ciele, takie, jakie Bóg uznał za najlepsze dla poszczególnych chrześcijan. I ci chrześcijanie, prawda, począwszy od Jezusa jako głównego, i później od apostołów i następni przez następne wieki, do tego kościoła byli zapraszani i byli spłodzani z ducha, no bo, że tak powiem, to spłodzenie z ducha było niezbędne dlatego, żeby mogli rozpocząć rozwijanie charakteru nie tylko jako ludzie, żeby mieć charakter doskonały jako ludzie, ale żeby również rozwinęli charakter na przyszłe potrzeby bytu razem z Jezusem, bo mieli taką obietnicę. A z pewnością, nawet gdyby rozwinęli i posiadali doskonały charakter jako ludzie, to ten doskonały charakter ludzki nie nadawałby się do bycia w boskiej naturze, ponieważ byłby no, za mały, niewystarczający. Paweł potem przecież pisze w 1 do Koryntów o tym, że siejemy tylko ziarno, a Bóg da temu ziarnu ciało, jakie chce. A każdemu ziarnu, czyli to ziarno to charakter, który jest rozwijany w tym życiu, po spłodzeniu z ducha przez członków Kościoła, później no, ciało kiedyś obumiera, no bo jest śmiertelne, charakter zostaje w pamięci Boga i gdy przyjdzie obudzenie członków Kościoła, tak zwane pierwsze zmartwychwstanie, gdy one miało nadejść, no, mieli otrzymać boskie ciało odpowiednie dla tego charakteru na boskim poziomie, który rozwijali. A bez spłodzenia z ducha nie można rozwinąć boskiego charakteru w sobie, ponieważ człowiek sam z siebie nie jest w stanie rozwinąć charakteru, który przekracza poziom jego istnienia. Stąd jest potrzebne spłodzenie z ducha, czyli jak to wytłumaczyć, jakby zaszczepienie w ludzkim umyśle predyspozycji, skłonności, zdolności do myślenia, przeżywania, doświadczania, odczuwania na poziomie Boga. I Bóg mówi, i teraz ja cię to spłodzenie z ducha daję, ponieważ przyszłeś do mnie przez Jezusa, chcesz poświęcić swoje życie mi, chcesz być razem z Jezusem na wieki, tak jak Jan pisze, że przyjdzie i zabierze nas, abyśmy tam, gdzie i On, i my byli razem, i to była nadzieja apostołów i później następnych chrześcijan, że kiedyś będą razem z Jezusem, gdziekolwiek by to nie było i w jakichkolwiek warunkach by to nie było. No i ten charakter musiał być rozwijany przez nich w tym życiu i gdy umierali jako ludzie, ten charakter, jeszcze udało im się taki charakter rozwinąć, czekał na przyobleczenie go w odpowiednie ciało w boskiej naturze i wtedy wszystko było zgodne. Mieli piękny charakter w boskiej naturze, udowodnili, że chociaż są ludźmi, to potrafią jako ludzie rozwinąć w sobie charakter wykraczający poza człowieka. To z tego powodu ci właśnie chrześcijanie, ludzie, na przykład Szczepan, właśnie z tego powodu był w stanie przyjmować ciosy kamieni ze spokojem. Kamienie go uderzają, on krwawi, ciało go boli, pewnie potwornie, możemy sobie wyobrazić, jaki ból odczuwamy, gdy się gdzieś uderzymy, coś złamiemy, gdzieś tam krew leci, a tam kamienie do niego go sięgało. On się modlił, spokojny, ponieważ właśnie w nim był już ten Duch Święty, ten charakter na boskim poziomie tak rozwinięty, że on dał mu możliwość takiego przeżywania. No albo apostołowie, którzy następnego dnia mieli być ścięci, dzień wcześniej są w więzieniu, no i noc wcześniej przed egzekucją śpią. Piotr, prawda? No kto mając wyrok śmierci jutro do wykonania, spałby dzień wcześniej? No on spał. No, tylko to wynika, jaki jego charakter już był, na jak wysokim poziomie. Oderwany od tego tu i teraz, od tego człowieczeństwa, on już w charakterze unosił się, że tak powiem, znacznie, znacznie wyżej i jego ziemskie życie, jego utrata, warunki, w jakich to życie przebiegało, nie miało dla niego większego znaczenia. Tu też można Pawła przypomnieć, który w pewnym miejscu napisał, że właściwie to on, jemu jest wszystko jedno, czy będzie żył, czy umrze. No bo z jednej strony jak umrze, no to już będzie połączony z Panem, bo wiadomo, przestanie tu żyć i będzie już tylko czekał na zmartwychwstanie, że w grobie nie ma świadomości ani nic, no to moment śmierci jego jako człowieka będzie momentem połączenia się z Panem. Piękna perspektywa. Ale z drugiej strony, jak będzie jeszcze żył trochę, no to braciom pomoże. Pocieszy ich, pouczy. Więc mówi, sam nie wiem, co miałbym wybrać. Czy już się połączyć z Chrystusem, czy też jeszcze być z wami, no ale ze względu na was, na pomoc, którą mogę wam jeszcze jako człowiek tutaj świadczyć, no to wybrał to drugie. Ale coś niebywałego, prawda, żeby człowiek powiedział, że jest mu wszystko jedno, czy będzie żył dzisiaj, czy dzisiaj może umrze. A chrześcijanie o tak rozwiniętym charakterze, tym Duchu Świętym tak bardzo już zaawansowani, no nie mieli takiego silnego pragnienia życia, żeby bać się śmierci. Nie bali się jej, a nawet było im czasami wszystko jedno i nie wiedzieli, co wybrać. Kierowali się względami praktycznymi, korzyścią, jaką mogą jeszcze dać z siebie innym i to było ich powodem decyzji, a nie tak jak u większości ludzi trzymanie się tego życia tu i teraz, bo to wszystko, co mam. To nie było dla nich wszystko, co oni mieli. Oni mieli coś znacznie więcej już w sobie, w charakterze i to, co tutaj człowiek może doświadczyć, przeżywać, dla nich nie stanowiło żadnej atrakcji.
Tak, ta informacja o spładzaniu z Ducha Świętego jest bardzo interesująca. Dotyczyła ona członków Kościoła i ja sądzę, że niektórzy z moich przyjaciół nadal wierzą w to, że są Kościołem, że ten Duch Święty rzeczywiście spłynie na nich i napełni ich, no i otrzymają różnego rodzaju dary. Ale w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale znalazłem następujące znamienne słowa Jezusa. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Co to znaczy? Dlaczego tak bardzo ważne jest, aby nie grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Kiedy mogę zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu i jak mam ustrzec się tego typu grzechów?
No tak, bardzo dobre pytanie i rzeczywiście pewnego rodzaju zagadka, dlaczego to można grzeszyć przeciwko Bogu i przeciwko Jezusowi, a nie wolno grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Zwolennicy Trójcy powinni umieć teraz wytłumaczyć, dlaczego to Duch Święty z tej Trójcy okazuje się najważniejszy. Ojciec i Syn są mniej ważni, przeciwko nim można grzeszyć, ale Duch Święty jest nie do ruszenia, prawda? Więc od razu widać, że coś tutaj chodzi o coś innego niż o osobę Ducha Świętego w tejże Trójcy, no bo dlaczego też tylko przeciwko niemu nie można byłoby grzeszyć? Odpowiedź zacznę od tego, że aby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, trzeba najpierw go mieć. Kto nie ma Ducha Świętego, czyli w swoim umyśle, woli, sercu, nie ma, tak w swoim umyśle nie ma boskich myśli, nigdy niczego nie zrozumiał, nie dowiedział się z Biblii, jeżeli jest takim człowiekiem tylko tu i teraz, no i nie rozumie przesłania Biblii. Trzeba mieć tego Ducha Świętego także w swoim sercu, w swoich różnych uczuciach. I jeżeli ktoś, mając wiedzę, którą Bóg przekazuje w Biblii, i on tą wiedzę poznał, nawet początkowo z pewnością umiłował tą wiedzę, no bo trzeba powiedzieć, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest możliwy do popełnienia tylko przez tych, którzy mają Ducha Świętego w sobie, czyli przez bardzo, bardzo zaawansowanych chrześcijan. Tych, którzy przez pewien czas już, ileś tam lat byli tymi dziećmi Bożymi, napełniali się Duchem Świętym w umyśle, woli i sercu, szli tą drogą, no i później z powodu, to powody mogły być różne, prawda, z powodu uleknięcia błędowi, światowości, grzesznej swojej ludzkiej naturze i tak dalej, no zawrócili, tak, zaprzestali. No przykładem takim czymś jest, takim przykładem jest biblijnym Judasz, o którym nasz Pan powiedział mocne słowa, że lepiej gdyby się on w ogóle nie narodził. A gdy nasz Pan powoływał Judasza na apostoła, to w jakim on był stanie serca? Już takim zdradzieckim, jakim się ostatecznie okazał? No nie. Przecież Pan nigdy by go nie powołał na jednego z apostołów. On znał ludzkie serca, umiał je czytać i w chwili powoływania Judasza, Judasz nadawał się do tego grona apostolskiego, nadawał się, żeby być jednym z członków Kościoła. Dlatego został powołany. Sam zareagował na tą prawdę, którą Jezus zgłosił i Jezus go powołał na jednego z 12, ale bardzo szybko, prawda, nie pilnował ludzkiej natury, jej skłonności, no bo na tym polega rozwijanie tego nowego stworzenia, tego nowego charakteru, czego Ducha Świętego w człowieku wymaga umartwiania tego wszystkiego, co ludzkie. Absolutnie trzeba umartwić wszystko to, co ludzkie, co grzeszne i błędne, a także trzeba umartwiać wiele rzeczy, które nie są grzeszne w nas, ale z punktu widzenia rozwijania duchowego charakteru na wyższym poziomie są nieprzydatne, niepotrzebne. Trzeba je także zwalczać i likwidować, ponieważ one mogą przeszkodzić. No weźmy chociażby naszego Pana, on był przecież mężczyzną, a się nigdy nie ożenił. Nigdy uważał, bo wiedział o tym, że on nie może do tego. Paweł też potem napisze, jeśli chodzi o za mąż pójście, że lepiej zostać w Panu tak, jak on jest, prawda? Ale to taka tylko jego rada. I no, większość chrześcijan się żeni. Ja też się ożeniłem i większość się żeni, ale Paweł radził, mówił, to jest od niego tylko rada, żeby ewentualnie bardziej, żeby więcej mieć czasu dla poświęcenia się Bogu i nie mieć innych obowiązków, które będą odciągały, a które rzeczywiście musimy wypełniać, bo Bóg sobie życzy, jak już ktoś ma rodzinę, to z boskiego punktu widzenia powinien o tą rodzinę dbać, a nie ją zaniedbywać. Więc no, ale to już tak widzę, no, nie będę w tym kierunku szedł. Wracam do tego Mateusza, czyli grzech przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie będzie przebaczony, i to jeszcze tak, ani w tym wieku, ani w przyszłym, czyli nigdy w żadnym okresie czasu, ponieważ grzech przeciwko Duchowi Świętemu oznacza uprzednie, wcześniejsze poznanie tego, co woli Boga, objawione w Biblii, zrozumienie tych głębokich rzeczy, o których Biblia mówi, oznacza ruszenie przez Jezusa do Boga, powrót przez Jezusa do Boga i podążanie tą drogą przez jakiś tam czas. W czasie to, którego on powoli się rozwija w tym kierunku, coraz więcej rozumie, staje się powoli podobny do Boga, aż w pewnym momencie zaczyna to wszystko słabnąć, a ta ludzka natura, ta grzeszna i może ta w sumie niegrzeszna, ale nie, zupełnie niepotrzebna jako dziecku Bożemu, no ale skupmy się powiedzmy na tej grzesznej naturze, zaczyna odżywać. No i odżywa, powraca raz, drugi, trzeci, początkowo jeszcze on się potem pokotuje, podnosi, naprawia, przeprasza, ale w końcu daje za wygraną, że tak powiem, i ta stara ludzka natura, te grzeszne różne skłonności biorą górę i zaczynają dominować i właśnie gaszą tego Ducha Świętego. Dlatego Ducha Świętego nie zagaszajcie z wezwania. I ten Duch Święty, początkowo obecny i rozwijany, zaczyna otrzymywać ciosy. Chwasty zaczynają rosnąć w sercu, umyśle takiego chrześcijanina i wyrzucają, usuwają, pomniejszają tego Ducha Świętego, aż go wyrzucą do końca. No i teraz, co taka jednostka, jak doprowadzi do tego, że ten Duch Święty zostanie wyparty przez starą, upadłą ludzką naturę całkowicie, no to co takiej jednostce może pomóc? Danie jej prawdy? No przecież ona już ją miała. Ona już jest nieczuła na prawdę. To jest taka sytuacja jak podanie leku, który ktoś bierze, No i ten lek już przestaje działać, bo może za długo był podawany, albo nie wiem, człowiek przerywał i potem znowu dawał i on już nie działa. No i to nie ma. Lekarz powie, no proszę pana, leczyliśmy pana, ale pana organizm nie reaguje. No i początkowo reagował, ale zbyt długo dawaliśmy ten lek, no i nie reaguje, a my już nie mamy dla pana leku. Podobnie Bóg, jak już komuś da prawdę, ten ktoś prawdę zrozumie, zacznie się do tej prawdy stosować, a później jednak to będzie gasił grzechami starej ludzkiej natury, no to Bóg nie ma dla niego jeszcze innej prawdy, która by go pobudziła, postawiła go na drodze pokuty i powrotu do Boga przez Jezusa, bo on już to zrobił. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nabył Ducha Świętego do swojego umysłu, woli, serca, po czym tego Ducha Świętego zniszczył. To oczywiście nie zniszczył jednego dnia, to się dzieje latami, bo to jest proces. Tutaj bym mógł skierować słuchaczy do listu do Żydów albo do Hebrajczyków, jak to woli, 6 rozdziału i od wersetu 4 do 6 Paweł rozwija te myśli szczegółowo, kto może popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I mówi tutaj w tym fragmencie, że jest rzeczą niemożliwą, a to rzeczy niemożliwa, to on potem mówi w wersecie 6, co jest niemożliwe dla niektórych ludzi. To ja może tak przeczytam najpierw początek 4 i skoczę do 6, a potem co jest między nimi. Jest bowiem rzeczą niemożliwą powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty pewne osoby, ponieważ oni ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Czyli mówi, że jest grupa osób, która nie może już być powtórnie odnowiona i przyprowadzona do pokuty, ponieważ oni już tą drogę przeszli. A żeby udowodnić, co oni już przeszli i ich ponownie, jeżeli zejdą z tej drogi, nie można odnowić do pokuty, to są ci, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre i cudownych mocy wieku przyszłego. Jeżeli te osoby, jak pięć, bo to wymienia pięć takich przeżyć, doświadczeń w życiu takiego człowieka, jeżeli takie osoby po tych pięciu przeżyciach, po tych pięciu etapach zejdą z tej drogi, to takich już nie można odnowić i przywieźć do pokuty. I bardzo ciekawe stwierdzenie następne, ponieważ oni ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Czyli sugeruje, żeby im teraz dać kolejną szansę, to Jezus musiałby raz jeszcze za nich umrzeć, bo oni już wykorzystali wszystko, co Jezus jako odkupiciel, zbawiciel uczynił dla człowieka. I oni z tego wszystkiego, w tym wszystkim już mieli udział, ale mimo to zniweczyli to, wrócili na dawne grzeszne ścieżki. No i co teraz? Jak można ich do pokuty? Oni nawet już nie będą chcieli pokutować. Jezus musiałby ponownie za nich umrzeć i ponownie dać im szansę, ale to też jest bez sensu, ponieważ oni są nadal, nawet gdyby Jezus umarł za nich drugi raz, to teoretycznie okej. Okay. Zaprzepaścili sobie swoją szansę, tak jak Adam zaprzepaścił swoją jedną szansę w Edenie, ale Jezus umarł za Adama, a w nim przez wszystkich ludzi, wobec tego Adam i wszyscy mają tą szansę w Jezusie, no ale tylko jedną. Wobec tego lepiej, innymi słowy, nie znać prawdy biblijnej, tej głębokiej. Nie mówię o tym czytaniu bez zrozumienia, tak jak większość chrześcijan, nawet jeżeli czyta Biblię, czy ją słyszy, to bez zrozumienia. Mówimy o tym głębokim zrozumieniu Biblii, tak jak Paweł tam wymienia tych pięć doświadczeń, przeżyć. To lepiej tego nie poznawać, niż poznawszy, zaprzepaścić później przez odwrócenie się od tych pięknych rzeczy, od tego zrozumienia, bo to wtedy będzie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Zatem nie każdy może popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Może go popełnić ten, który go ma, który go zdobył. Ileś lat się nim karmił, napełniał, a potem z jakiegoś powodu zaprzestał i tego Ducha Świętego zagasił. Dla takich osób niemożliwa jest pokuta, a droga grzesznika powrotu do Boga zaczyna się zawsze od pokuty. Nie ma innej możliwości. To jest punkt pierwszy. Pierwszy krok to jest pokuta. Kto nie odczuwa pokuty, nigdy do Boga przez Chrystusa nie wróci. Niestety większość chrześcijan przychodzi do Boga przez Jezusa bez pokuty. Dlatego takich mamy chrześcijan, że się ich boimy, że nas napadną, okradną, oszukają, a niby to są chrześcijanie. No, mamy chrześcijański kraj w Polsce, mamy chrześcijańskie kraje w całej Europie. No i jak widzimy w telewizji, jak ci chrześcijanie się zachowują, choć na przykład wśród znanych osób, które są widziani w kościele, a potem, chociażby o których wiemy w telewizji, kłamią w żywe oczy i jakoś im to pasuje. Nie widzą żadnej sprzeczności między byciem chrześcijaninem, a kłamaniem, oszukiwaniem, okradaniem dla siebie, ile się da. To tak na marginesie.
Dobrze. Mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza, bojaźń pańska, pobożność, wiara, to wszystko dobre rzeczy. Czy w takim razie nasz słuchacz powinien modlić się do Ducha Świętego, aby obdarzył go tymi darami?
Powinien się modlić do Boga przez Jezusa, aby mu dał w życiu takie doświadczenia, w których to doświadczeniach on mógłby sobie to rozwinąć. Bo Bóg nikomu nie da gotowej pobożności, wiary, miłości, ani żadnej innej dobrej cechy, tylko nasze pragnienie powinno być kierowane do Boga przez Jezusa, żebyśmy mogli te rzeczy rozwijać, a wtedy Bóg da nam doświadczenia życiowe, przez które musimy przejść, które będą mogły rozwinąć w nas, bo to jest rozwój, to jest praca, więc nie do Ducha Świętego się modlimy o cokolwiek, bo On nie jest osobą, więc On nas nie usłyszy, tylko modlimy się do Boga przez Jezusa o to, żeby pomagał nam rozwijać charakter na podobieństwo własnego charakteru i na podobieństwo charakteru Jezusa, a On to będzie czynił przez dawanie w naszym życiu opatrznościowo takich sytuacji, w których postępowanie zgodnie z zaleceniami Biblii będzie nas rozwijało. Tylko od razu trzeba dodać, że te sytuacje będą często bardzo trudne, bolesne, bo niestety rozwój pięknego, czystego charakteru nie polega na tym, że chodzimy wśród kwiecistych łąk, prawda? Podziwiamy słoneczko i ładną pogodę i się nabywamy charakteru, tylko w naszym życiu pojawiają się często bardzo, bardzo trudne doświadczenia, nazwane w Biblii ogniem. Niech wam nie będzie obcy ten ogień, który na was przychodzi. I przez te ogniste doświadczenia, trudne doświadczenia, następuje rozwijanie charakteru dziecka Bożego. No, zobaczmy drogę naszego Pana, jaka ona była. Nie była piękna, bo droga ofiary, Matko, czy nie była piękna z ludzkiego punktu widzenia. Nie była to droga łatwego życia. Wiemy, jak mówił o warunkach swoich życia, że lisy mają nawet jamy, ptaki mają gwiazdę, a on nie ma gdzie by się nawet mógł głowę położyć pod jakimś dachem. Nie miał nic na tej ziemi. Więc i zdążał szybko do śmierci, śmierci ofiarniczej za każdego człowieka.
Chciałbym bardzo podziękować za rozwinięcie tego tematu. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy go zupełnie, dlatego że w tak krótkiej rozmowie nie da się tego zrobić.
No,
gdzie nasi słuchacze mogą zasięgnąć więcej informacji o Duchu Świętym, o jego charakterze, o tym, czy jest osobą, czy jest częścią Trójcy Świętej, czy też jest zupełnie inaczej?
Polecałbym książkę Johnsona, tom 15 Johnsona, Duch Chrystus Przymierza. Tak i tak, tak, tam jest, tak. On tam też mówi o duchu wcześniej przy okazji stworzenia człowieka, ale tak, najlepiej 15 tom Paula Johnsona, amerykańskiego kaznodziei, gdzie Duch Święty jest wyjaśniony w kilku rozdziałach, w jego 12 biblijnych znaczeniach, bo on tyle znaczeń ma. Słowo duch w oryginalnych językach oznacza niewidzialną siłę. To jest właśnie piękna jego definicja. Niewidzialna siła. Wszystko, co niewidzialne, a silne, jest duchem. A jeżeli pochodzi od Boga, to często się pojawia dodatek przymiotnika święty, no bo pochodzi od świętego Boga. Ale to wszystko, każda rzecz, która jest niewidzialna, dlatego nawet ta grecka pneuma tłumaczona jest w jednym z tych 12 znaczeń jako wiatr. Bo wiatr jest również niewidzialny i bardzo, bardzo potężny, ale nie jest święty. Na pewno Duch Święty to nigdy nie będzie wiatr. Jeżeli jest określenie Duch Święty, to zawsze jest aluzja do tego, co pochodzi ze źródła boskiego, świętego, a w innych przypadkach jest to po prostu tylko duch, ale wiatr jest także takim duchem. Takim duchem są także różnego rodzaju nauki. Paweł pisze, nie każdemu duchowi wierzcie, ale badajcie duchy. Już to z tego stwierdzenia wynika, że mamy nie wierzyć każdemu duchowi, tylko badać duchy. No to jeśli chodzi o niewierzenie duchowi, to jeszcze można powiedzieć, że może miał na myśli istoty duchowe, jak się będą pojawiały, żebyśmy im nie wierzyli, ale od razu następne stwierdzenie temu zaprzecza, bo badajcie duchy, no to właśnie analizujcie, rozważajcie. Więc i nawet mówi, każdy duch, który mówi, że Jezus nie przyszedł, prawda, w ciele, to jest, nie jest z Boga. Czyli od razu widać wyraźnie, że ma na myśli nauki różnego rodzaju, bo nauka to kolejna niewidzialna moc. Nauki, które są głoszone wśród ludzi, różne teorie, filozofie, potrafią dokonać wielkich przeobrażeń w ludzkich społeczeństwach. No, najlepszy przykład nasz Pan. Ale nawet ludzie, tacy zwykli ludzie, czasami nawet mówię, świeccy, filozofowie różni, przez głoszenie różnych nauk, no, zmieniali społeczeństwa na inne. No, chociażby nawet filozofie marksizmu. To też są, dokonały takiej siły, że ileś tam państw przyjęło marksizm za swoją ideologię i przeobraziło się społeczeństwo, bo ktoś głosił takie czy inne nauki, teorie i one okazały się mieć duży, duży wpływ, przynajmniej dla niektórych.
Bardzo podziękuję bratu za poświęcony czas, ale myślę, że najważniejsi są nasi słuchacze. Jeżeli któryś z nich dotrwał do końca tej rozmowy, to znaczy, że była ona interesująca i z pewnością zechce zajrzeć na serwer esarepta.pl do sekcji bibliotecznej, aby znaleźć inne nagrania, które wspólnie żeśmy razem sporządzili. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Ja również dziękuję.
Rozmowy o Biblii.